Ucieszyłem się bardzo, kiedy zaproszenie do audycji przyjął Andrzej Kłosiński, behawiorysta Co-op. Witaj, Andrzeju.
Dzień dobry.
A jeszcze bardziej ucieszyłem, kiedy zobaczyłeś, że przyszedłeś nie sam, tylko z whiskiem.
No zawsze tu przychodzę z whiskiem. No,
niby tak, ale zawsze się cieszę wtedy. A powiedz, jak to było, bo przecież whisky jest psem adoptowanym.
Tak, pies...
Jak to jest, kiedy behawiorysta Co-op, a nie zwyczajny Kowalski,
ja
adoptuje
psa? Na co dzień niespecjalnie chwalę tym, że jestem behawiorystą i też poszedłem do schroniska...
To whisky o tym nie wie?
Whisky wie, ale wtedy, 12 lat temu, w schronisku w Tarnowie po prostu przyszedłem jako zwykły człowiek z ulicy, chcący adoptować psa i wtedy...
I wszyscy ci tłumaczyli, jak to jest, panie Andrzeju, proszę pana.
Nie. Schroniska teraz mają pewne procedury adopcyjne. Wtedy nie było to aż tak powszechne i część schronisk nie miała żadnych takich procedur adopcyjnych. Ja po prostu dostałem pozwolenie, że mogę sobie przejść w tym...
Kuluarem
między klatkami. Spokojnie. I akurat tak się zdarzyło, że w którymś z kolejnych kojców był whisky, który był taką kupą sierści.
Czyli nie przyszedłeś po niego?
Nie.
Wypatrzonym gdzieś tam
nie,
w portalu?
Nie, ja przyszedłem po prostu dlatego, że chciałem wziąć psa ze schroniska, żeby był ze mną. No i on był wtedy taką kubką nieszczęścia. Był trochę przestraszony, więc poprosiłem obsługę, żeby pozwoliła mi wyprowadzić go na zewnątrz. On wyszedł na taki mały wybieg i zaczęliśmy się poznawać.
No, znam to uczucie, tak, też przeżywałem.
No właśnie.
To bądź psem teraz przez chwilę, bo teraz wyposażony w wiedzę behawiorysty, wiesz mniej więcej, a możesz sobie wyobrazić przynajmniej, nikt tego nie sprawdzi na szczęście, więc nie wiadomo, czy mylisz się, czy mówisz tak jak jest. Jakie myśli przechodzą przez głowę psa, kiedy on jest w schronisku, a przychodzi do niego ktoś, no na przykład ja, i mówię: piesku, bardzo chciałbym, żebyś był moim psem, naszym rodzinnym. I co wtedy pies odpowiada?
Zdecydowana większość psów w schronisku przebywa w takich warunkach, które są dla nich bardzo, bardzo trudne i obciążające.
Więc co mówi?
W wysokim poziomie takiego chronicznego, można powiedzieć, stresu i też tych emocji, frustracji. Część psów obawia się ludzi, obawia się kontaktu z obcym człowiekiem, więc pewnie bym się bał, ale z drugiej strony bardzo bym chciał, potrzebował tego kontaktu. Są psy, które się wręcz przyklejają do człowieka, ale niekoniecznie wynika to z takiej potrzeby miłości, ale czasami wynika to z obawy.
Czekaj, co zdecydowało o tym, że Whisky jest twoim psem? To był zespół zjawisk na psiej twarzy, czy przypadek?
To był, myślę, że przypadek po prostu. I to tak w większości bywa, że po prostu ten pies mi się podoba temperamentalnie, charakterem. Widzę, że ma pewien taki potencjał. Mimo bardzo dużego takiego niepokoju, lęku, który okazywał. I takiego właśnie podporządkowania i takiej obawy w kontakcie ze mną. Chciałem dzielić z nim los. Chciałem, żeby zamieszkał pod moim dachem. No właśnie dlatego, że to jest poryw serca. Tak my wybieramy, pracę wybieramy, nie mówiąc już o naszych partnerach życiowych. I tak to powinno być, bo...
Że jest to cudownie niewytłumaczalne, tak, dlaczego to się zdarzyło właśnie tak.
Jest to emocjonalnie. I znowu, to jest podstawowy warunek tego, żeby dzielić życie z psem. Ja muszę mieć to emocjonalne odniesienie, mówiąc takim językiem, muszę po prostu kochać, cieszyć się, że on jest blisko mnie, że mogę go dotknąć. On tak samo to przeżywa. Więc jeśli ktoś nie ma tego, że tak powiem, radiowo odbiornika na te fale miłości ze strony
bardzo
psa,
piękna metafora,
albo jest nastawiony na inne częstotliwości, no to lepiej, żeby nie miał tego psa. Bo wtedy będzie kłopot dla psa i kłopot z psem.
Nikt nie mówi, że adopcja to łatwy proces. I nigdy tak nie jest, choć czasami jest łatwiej, a czasami trudniej. Czy w adopcji wzajemnej twojej i Whiskiego, behawiorysty, będę się upierał, jednak człowieka wyposażonego w pewną wiedzę. No i psa takiego jak twój wielorasowiec, bądź co bądź.
Tak,
były
to jest
trudne,
pies typy
były trudne momenty, ale... tak.
Czy były trudne, na początku były trudne momenty, kiedy on z niepokoju i spowodowanego byciem w zupełnie nowym miejscu i również kontaktem z kotami, których się bał.
Bo tam były na miejscu.
Były na miejscu, u mnie w domu były 3 koty, więc...
A schroniska czasem mówią, akceptuje koty albo nie akceptuje. W ogóle nie brałeś tego pod uwagę? Czy wybrałeś takiego, który akceptuje?
Nie brałem tego pod uwagę. no, dlatego, że ja nie wiedziałem, czy on akceptuje, czy nie akceptuje, a poza tym, no, to jest życie. W życiu są koty, w życiu są inni obcy ludzie, w życiu jest samochód, którym trzeba przejechać i w życiu jest lecznica czasami. No i
wszystkiego się trzeba nauczyć.
Jeśli pies ma taką możliwość. Nie, to było najtrudniejsze, że on chodził i sikał po meblach, po ścianach.
I to stres.
I to było związane z tymi złymi emocjami, ze strachem, z niepokojem.
O przyjemniejszych kwestiach będziemy rozmawiać za chwilę, mam nadzieję. Chciałbym, byś powiedział trochę o profesji behawiorysty, byś wrócił do swojej pierwszej behawiorystycznej posługi, takiej zamówionej. Dasz radę?
No
to
tak.
To pewnie sprzed 20 lat.
Paru, 25 lat.
Czy pamiętasz swoją własną, pierwszą posługę, kiedy byłeś zamówiony jako behawiorysta, który ma pomóc w sytuacji?
W ogóle chyba to się zaczęło od tej posługi, dlatego że ja byłem hodowcą i miałem szczeniaki. Wtedy hodowałem samojedy. Samojedy, można powiedzieć, biegały ze mną, bo wtedy zacząłem się interesować narciarstwem biegowym, śladowym
skiing,
w zasadzie.
Pamiętam nasze pierwsze spotkanie na wałach Wisły.
Spotykaliśmy się też tutaj w radio.
Śnieżną zimą.
Wtedy były jeszcze śnieżne zimy, bo to było 25 lat temu.
No i
właśnie wtedy niektórzy opiekunowie, czyli osoby, które nabyły szczeniaki z mojej hodowli, potrzebowali pomocy. Nie radzili sobie, bo były to psy, które na przykład uciekały, a psy północne są znane z tego, że są włóczykijami i trzeba większą uwagę poświęcić na budowanie tej takiej więzi, relacji. No i wówczas dowiedziałem się, jeszcze początki internetu, że taki zawód w ogóle jest.
I teraz przeskoczmy do czasów, kiedy sam byłeś już licencjonowanym behawiorystą, no jako człowiek, który tym zawodem zarabia na życie, otrzymywałeś zlecenie. I pamiętasz takie pierwsze?
Takiego pierwszego to zupełnie to nie pamiętam, ale pamiętam, że wtedy jakoś tak było sporo psów, które gryzły.
Co ty powiesz?
Tak, sporo psów, które gryzły, no to się pewnie utrzymuje jakoś cały czas. No i też takie sytuacje właśnie, o których rozmawialiśmy na samym początku, że pies został wzięty do rodziny i emocjonalnie sobie nie radził i pojawiły się konflikty z dziećmi, a w zasadzie sytuacje, w których dochodziło do nieporozumień.
Strasznie trudne zadania. Wyobrażam sobie. Tego się tak nie da zaleczyć w 5 minut.
No tak, ale to ja też mówię naszym adeptom kursu dającego kwalifikacje behawiorysty zwierząt. Mamy już 400 absolwentów, mamy Stowarzyszenie Behawiorystów, więc jesteśmy z potężną organizacją pierwszą i taką największą w Polsce. Ale właśnie zawsze mówię im to, że jeśli chcesz być dobrym behawiorystą, musisz lubić zwierzęta, ale musisz lubić również ludzi. Dlatego, że ty pomagasz tym ludziom zrozumieć to zwierzę, radzisz sobie też, czy też musisz wziąć na siebie ich emocje i umieć rozładować te emocje, pomóc im w zmianie tych emocji. Pierwszy taki przykład. Mój pies jest agresywny wobec innych ludzi i gryzie wszystkich. Ja zaczynam nie lubić tego psa, dlatego że on powoduje sporo nieprzyjemnych dla mnie sytuacji. Ze strony sąsiadów, postronnych osób, w sklepie. Ciągle muszę mieć oczy dookoła głowy i ciągle czuję się bardzo napięty. To jest bardzo duże na przykład obciążenie dla opiekunów psów. Jeśli mam powiedzmy w domu jeszcze dziecko, to jeszcze jest to zwielokrotnione,
stres,
można powiedzieć.
Opiekuna, oczywiście.
I z tym stresem też trzeba sobie poradzić. Trzeba jakby być adwokatem psa w sensie takim, że omawiamy przyczyny po stronie emocjonalnej i musimy zmienić emocje. A żeby zmienić emocje, często musimy zmienić to nastawienie i jakby wypracować to rozumienie tych trudnych emocji, które przeżywa pies, bo zaczynamy, można powiedzieć, naprawę tego systemu od zmiany człowieka. Człowiek musi wprowadzić jakieś zmiany. Bo to nie jest tak, że behawiorysta przychodzi i tam coś ustawia w głowie tego psa i wychodzi i pies jest naprawiony jak sprzęt AGD, tylko jest to proces, w którym biorą udział emocje, postawy, nastawienia, poglądy człowieka.
Czy był opiekuna. Taki przypadek? Jako dziennikarz uwielbiam takie historie i mam nadzieję, że gdzieś tam się dogrzebiemy wspólnie. Kiedy byłeś dumny po prostu. Coś się wyjątkowo udało, bo to tak jak w sporcie. Zwycięstwa cieszą, porażki uczą. Jak się coś nie uda, no to jest wniosek, że ach, to trzeba inaczej. A kiedy było tak, że brawo, brawo panie Andrzeju.
No to są właśnie takie sytuacje, kiedy opiekunowie są na granicy pozbycia się tego psa, mhm, lub jest sytuacja na granicy, można powiedzieć, decyzji
konfliktu rodzinnego wręcz.
Nawet, tak. Konfliktu rodzinnego. Chyba bardziej pamiętam takie sytuacje trudne, których terapia trwała długie miesiące, czy nawet powyżej roku, bo one bardziej się zapamiętuje. Ale takich sytuacji, kiedy był sukces, to jest sporo.
Jedną
taką sytuację. Kiedy pamiętam, że taką koleżankę, w tej chwili jesteśmy na stopie znajomości, zaadoptowała psa z ulicy. Nie pamiętam, czy ze schroniska, czy nie. Mieszkała tutaj przy ulicy Gertrudy w kamienicy. Była studentką i to było mieszkanie studenckie. Dosyć spore, było dużo pokoi, ale też było dużo ludzi, którzy się zmieniali. I ten pies był opiekowany, można powiedzieć, zaopiekowany przez różne osoby. Co więcej, ten pies nauczył się tego, że on żył sobie na własną łapę przez kilka lat. I to są takie trudne sytuacje, kiedy kiedy mamy psa włóczy kija i on się nauczył, że całe jego życie to jest po prostu samodzielne przemieszczanie się. Psy lubią biegać, lubią eksplorować i lubią się przemieszczać. W związku z tym ten pies na plantach, kiedy został na przykład wypuszczony, no to wracał zziajany gdzieś tam za godzinę i trzeba było go szukać. Gdziekolwiek zresztą był wypuszczony i nawet kiedy mieliśmy konsultację, to była taka sytuacja, że on sobie po prostu pobiegł w parku w Witkowicach i wrócił do nas za pół godziny, 40 minut. I wtedy z Olą pracowaliśmy właśnie nad takim budowaniem więzi. Tak się stało, że ona wyjechała na wieś, otrzymała dom po babci i pies żył sobie bardzo, bardzo szczęśliwie, ale tutaj chodziło właśnie o zbudowanie takiej relacji zaufania i sprawienie tego, że ten pies ma swojego opiekuna i czuje się do niego przywiązany.
Tak właściwie, kiedy pies najlepiej się bawi? Nie wiem, czy w czasie marszu jamników. Chodzi o to, żeby tam się czuł dobrze. Może nie są to same szczyty dobrej zabawy psiej, bo jednak najlepiej chyba, jak jest właściciel i pies i właściciel, to wtedy bawią
jak jest
się
opiekun, pies,
cudnie.
Właściciel, czy opiekun, bo bardziej wolę to słowo opiekun. Kiedy jest w znanym
ukochany
sobie otoczeniu,
pan albo
ale
pani.
Też w takim otoczeniu, które jest dla niego po prostu ciekawe.
Jednakże od czasu do czasu, a już najlepiej raz w roku, takie święto.
Święto nasze, tak?
Niechże będzie.
Tak, nas opiekunów psów i nas miłośników psów wszystkich. To święto jest takim...
Przez rok można wspominać potem.
Tak, przez rok można wspominać.
Psim nosem, słuchaj, jak na tym marszu.
I też psy przebywają w tej przestrzeni publicznej, czasem zatłoczonej z nami. I to jest znowu życie. Po prostu tak to w tej chwili jest. My chcemy, żeby ten pies towarzyszył nam wszędzie w zasadzie i do tego musimy przyzwyczaić naszych pupili. I w kontekście Marszu Jamnika też warto sobie powiedzieć, że dobrze by było, żeby uczestniczyły w tym marszu takie jamniki, dla których to nie jest zbytnie obciążenie.
I nie tylko jamniki, powiedzmy sobie uczciwie, bo tam przyjmiemy otwartym sercem i ramionami każdą rasę w zasadzie. Na naszej stronie internetowej radiokrakow.pl jest taki także passus, który chciałbym zacytować. Wybrane, najbardziej odważne psiaki na scenie będą walczyły o tytuł utalentowanego pana jamnika, pokazując, co tylko potrafią. Nie stawiamy tu żadnych granic. Wiem, że będziesz jednym z jurorów. Bo to trudno ocenić, co najpiękniejsze, co najtrudniejsze, co bierze za serce, to nie ma, nie zero-jedynkowe.
No tak, ale ja chciałbym skupić się na tym, jaka jest ta relacja między opiekunem i psem, na ile pies czuje się w obecności swojego opiekuna dobrze, na ile reaguje na jego wskazówki.
Na ile się uśmiecha.
Na ile ten opiekun udziela mu również wsparcia, bo trzeba powiedzieć, że takie trzy elementy w relacji pies i człowiek, to jest właśnie miłość, czyli odniesienie to emocjonalne, serdeczność, nazwijmy to może tak. To jest właśnie wspieranie w jakichś trudnych sytuacjach, na przykład jamnik wchodzi na scenę, czy opiekun wspiera takiego jamnika i...
W końcu na scenie nie bywa się codziennie.
No właśnie.
Czy
jamnik jest do tego, czy pies jest do tego w ogóle przyzwyczajony. I trzeci element to jest po prostu kontrola. Musimy kontrolować nasze psy. Musimy nauczyć przywołania, chodzenia na luźnej smyczy i kilku jeszcze innych umiejętności.
Wiem, że pozytywnie odnosisz się do tej zmiany scenerii, że to nie będzie rynek główny i jednakże marmury, betony, tylko trochę trawy też będzie na bulwarach wiślanych. W naszym zaproszeniu internetowym jest takie zdanie, o które bardzo prosiłem od kilku lat. Prosimy o nie przebieranie psów, bo ten marsz jamników to zaczął się z tymi koronami na głowie. To na pewno nie była dobra
hot
zabawa
dogi,
psów.
Przepraszam. Hot
tylko
dogi.
Nasza najwyżej.
Tak. Królewny hot dogi.
Zatem bez przebierańca, natomiast z dobrą zabawą, mam nadzieję. Chyba psy będą się nad Wisłą czuły bardziej u siebie.
Tak, ja jeszcze pamiętam wiele lat temu ten marsz był tutaj Błoniami szedł i sama kulminacja, ta scena była zbudowana w Parku Jordana bodajże.
Na koniec jeszcze chciałbym o kilku praktycznych krakowskich, niestety także problemach porozmawiać z tobą, bo na przykład w Krakowie ciągle nie ma psiego cmentarza. Prosiła mnie zresztą o to gorąca orędowniczka i bojowniczka o tę sprawę, pani
tak,
Małgorzata.
Pozdrawiamy panią
Jantos,
Małgorzatę.
Pozdrawiamy panią radną. No ciągle nie ma rzeczywiście.
No,
i to trochę policzek dla miasta.
No trochę tak. I w zasadzie nie wiadomo, dlaczego nie ma, bo przecież Kraków, można powiedzieć, słynie z Marszu Jamników, słynie z różnych akcji, które są
pro
zwierzęce i pro psie. W związku z tym ten cmentarz powinien po prostu być. No ale być może to jest tak jak w Polsce, że chcemy, żeby była wybudowana autostrada, ale nie w tym miejscu, gdzie ja mieszkam na przykład. I pewnie to jest coś takiego. Tu trzeba sobie powiedzieć, że ten cmentarz psi to jest miejsce, gdzie są składowane prochy i on nie jest w żaden sposób, nie jest w żaden sposób zagrożeniem epidemiologicznym dla mieszkańców. A taki psi park pamięci byłby czymś
to
wspaniałym.
Taki doczesny i wieczny akcent, a afirmacja życia 8 września na bulwarach Wiślanych, 26 Marsz Jamników z głównym konkursem pod hasłem Utalentowany Pan Jamnik. Niedziela 8 września, Bulwar Czerwiński, będzie tam także Andrzej Płosiński, mój gość. Andrzeju, do zobaczenia.
Do zobaczenia, zapraszam serdecznie państwa.
I dzięki za spotkanie.